Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Pokój, dobro, tutaj brat Adam, zapraszam na biblijne spotkanie w poniedziałkowy wieczór. Wróćmy do wczorajszych czytań, które usłyszeliśmy w niedzielę wczorajszą, piątą już niedzielę zwykłą. Pierwsze czytanie było z księgi Hioba. Przypomnijmy sobie, kim był Hiob. Sama księga mówi, najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Charakteryzuje go sam początek księgi, że był majętny, był sprawiedliwy, Pan mu błogosławił. A potem księga Hioba przenosi nas z ziemi do nieba przed oblicze Boga. W obecności szatana Bóg chwali sprawiedliwego Hioba. Tymczasem szatan kwestionuje jego sprawiedliwość. Uważa, że jest on, że ta sprawiedliwość jest wynikiem tego, że mu się dobrze powodzi. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku. Na pewno w twarz ci będzie złorzeczył. Bóg zgadza się na ten zakład. Hiob natychmiast traci wszystko. Najpierw majątek, potem synów. W końcu zdrowie. Główne pytanie to, czy to wszystko jest karą za grzech? Czy jest pewna tajemnica cierpienia sprawiedliwego? Dlaczego sprawiedliwy cierpi? Posłuchajmy tej księgi, fragmentu księgi Hioba z 7 rozdziału. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko i kończą się, bo braknie nić. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Życie Hioba jest opisane jako walka, która odbiega od splendoru Bożej służby. To bezlitosne zmaganie o przetrwanie, zmaganie, które trwa całe życie. Hiob mówi, że działem moim są miesiące nicości, wyznaczono mi noce udręki. Ta udręka, hebrajskie amal, opisuje mroczny aspekt ludzkiej pracy, związany z trudem, nieszczęściem, bezużytecznością. Cierpienie staje się pracą przedłużającą się nie tylko na dni, ale także na noce życia Hioba. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei, albo kończą się, bo braknie nici. Nadzieja i nić mają ze sobą w Biblii wiele wspólnego. W języku hebrajskim nadzieja określana jest słowem, które oznacza przede wszystkim pełne gotowości oczekiwanie, wypatrywanie wypełnienia obietnic, nadejście ratunku, lepszej przyszłości. Natomiast to słowo też w księdze Jozuego oznacza też linę, po której wysłannicy Jozuego uciekają z muru w Jerycha. Słowo to więc zawiera w swoim rdzeniu obraz nici, osnowy, czegoś, co sprawia, że bez niej cały materiał pruje się i rozpada. Życie Hioba, pozbawione nici nadziei, rozpada się na jego oczach. Ten 7 rozdział księgi Hioba otwiera jedna z najsłynniejszych biblijnych fraz. Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Nie jest to jednak deklaracja wojownika, który dumnie rzuca wyzwanie swojemu życiu. Tak przemawia Hiob, który lamentuje nad swoim losem. Cierpienie Hioba, który ma charakter też fizyczny, odciska się na jego ciele, sprawia, że nie spodziewa się nawet szczęśliwego życia po śmierci. W tym okresie jeszcze historii Izraela, w tym rozwoju biblijnym myśli o wieczności, jeszcze Izrael nie zna pojęcia życia wiecznego czy zmartwychwstania. Więc Hiob spodziewa się stąpienia do Szeolu, w którym kończy się każde ludzkie życie. Ale zanim to nastąpi, chce usłyszeć od Boga uniewinniający wyrok. Ale jego dni szybko mijają, jak to tkackie czółenko, co jeszcze bardzo trudne, przemijają pośród cierpienia, a więc z dala od Bożego błogosławieństwa. I w tym wszystkim Hiob woła: wspomnij, że dni me jak powiew. Ta pamięć Boża, jego łaskawość to ostatnia deska ratunku, której chwyta się tonący Hiob. Pamięć Boża ocala człowieka od stoczenia się w otchłań niebytu. Hiob tonie jak Noe. Tonie, bo nie ma perspektywy wieczności. Tonie, bo nie zna Jezusa. Hiob, udręczony cierpieniem, którego nie rozumie, prosi Boga, by ocalił jego ziemskie życie. Woła i czeka. Warto zwrócić uwagę, że w literaturze mądrościowej Hiob odgrywa tę samą rolę, co Abraham w Pięcioksięgu. To znaczy rzuca wyzwanie tradycyjnie pojętej mądrości, która cierpienie zawsze wiąże z karą i odpłatą za grzech. Samo imię bohatera Hioba można przetłumaczyć na dwa sposoby. Przeciwnik Jahwe lub kto jest moim ojcem. To także jakby klucz do lektury tej księgi, która opowiada o poszukiwaniu Boga Ojca. Pyta o to, czy człowiek może kochać go bezinteresowną miłością. Opisuje starcie między boską a ludzką ideą sprawiedliwości. Ten fragment też obrazuje też tą prawdę kruchości życia ludzkiego, które jest doświadczone cierpieniem, zmaganiem, wreszcie pewną ograniczonością i końcem tego ziemskiego życia. Ale jest tym na końcu odniesieniem do Boga. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna, ale wspomnij na mnie. To będą też echa późniejszych słów Jezusa, wspomnij na mnie. Słów do Jezusa, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Wspomnij na mnie, Panie. To wołanie człowieka udręczonego, cierpiącego, zmagającego się, doświadczającego kruchości swojego życia. To wołanie również, zaproszenie do wołania, do takiej modlitwy również dla nas w tych różnych doświadczeniach. Wspomnij, Panie, na mnie. Zatrzymajmy się chwilę jeszcze nad kolejnym czytaniem, gdzie święty Paweł, doświadczając spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, będzie mówił o swoim programie życia, o swojej pasji. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę.
Czy wiesz, że to już czas, aby wielbić Pana tu, w miejscu, gdzie przebywa Jego Duch? Do Pana zbliżmy się, niech chwała Jemu brzmi, niech będzie wywyższony Boży Syn. Chwalmy Go, chwalmy Go, chwalmy Go, aleluja, chwalmy Go. wywyższony Boży Syn. Chwalmy Go, chwalmy Go, chwalmy Go, Alleluja. Chwalmy Go, chwalmy Go, chwalmy Go, Alleluja. Chwalmy Go.
Posłuchajmy fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Nie jest dla mnie powodem do chluby, że głoszę Ewangelię. Biada mi, gdybym nie głosił. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. To słowo w języku greckim oznacza wiele rzeczy. Ucisk i katastrofy, które zapowiadają nadejście czasów ostatecznych. Konieczność, przymus, niedostatek, ucisk, prześladowanie spadające na głoszących. Paweł jest świadomy tego wezwania, tego daru, jakie otrzymał. W Nowym Testamencie Paweł używa tego słowa jako nie tyle przymusu, co zobowiązania, co wdzięczności. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku, bo wiem, co otrzymałem, z czego zostałem wyrwany. I Paweł, rzeczywiście doświadczając tego wyrwania z niewoli prawa, że w tym prawie pokładał nadzieję, chciał wszystkich do tego prawa przywiązać, prawa żydowskiego. Kiedy spotyka Chrystusa, wszystko uznaje za śmierć. To odkrycie nowości, że Chrystus pokonuje śmierć, że Chrystus jest nadzieją, że Chrystus zmartwychwstały, przychodzi, aby dać nadzieję, pokój, że dać swojego ducha, aby Boga nazywać Ojcem, że On uzdalnia człowieka do nowego sposobu życia. Paweł z prześladowcy staje się gorliwym wyznawcą Chrystusa i zostawia wszystko i ogłasza to spotkanie z Jezusem, tą dobrą nowinę. I sam mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, bo wiem, z czego zostałem wzięty, z czego zostałem wyrwany, co sam zyskałem. A jednocześnie w tej ewangelizacji, nie chcąc być ciężarem dla innych, też pracuje własnymi rękami, ale też pokazuje też tą miłość do tych kościołów, które zakłada, do tych wspólnot, że dla słabych stałem się słaby, by pozyskać słabych, dla wszystkich, stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. A wszystko to czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Paweł przeżywa swoje życie jako spotkanie z Jezusem, z Nim, który daje mu życie wieczne już teraz. Znajdą perspektywę nieba, które otwiera się mocą Chrystusa zmartwychwstałego. Paweł rezygnuje z ziemskiego chlubienia się sukcesami ewangelizatora, bo na życie w blasku Bożej chwały ma całą wieczność. Teraz zależy mu przede wszystkim tylko na tym, aby ci, którzy słuchają, poznali Jezusa i idzie wszędzie. Zarówno do Żydów, ale potem przede wszystkim do pogan. I nawet w więzieniu, pisząc swoje listy i świadcząc o Chrystusie, staje się paradoksalnie, mimo tego więzienia, staje się najbardziej rozpoznawalnym, czy jednym z najbardziej rozpoznawalnych apostołów pogan. Pozostańmy jeszcze chwilę, posłuchajmy fragmentu Ewangelii.
Dobry anioł, zjawiam
się rano i wiarę dać Tobie dziś, że wciąż realnie w sercu Twym na dnie jest miłość wielki skarb. To ja, dobry anioł, zjawiam się rano, by wiarę dać Tobie dziś, że wciąż realnie w sercu Twym na dnie jest miłość wielki skarb.
Za chwilę usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Marka. Przypomnijmy, że jest to najkrótsza z czterech Ewangelii, którą słuchamy krok po kroku, fragment po fragmencie. Teraz usłyszymy kolejny fragment dopiero jeszcze pierwszego rozdziału, który mówi, że Jezus działa natychmiast, bez odpoczynku, jest tam, gdzie kończą się granice ludzkiej pomocy. Posłuchajmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu oni. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. W wielkim skrócie Marek relacjonuje jeden dzień z życia Pana Jezusa. To, co uderza, to duże tempo tego działania, ten czasownik natychmiast po wyjściu z synagogi. Jezus udaje się do Szymona, natychmiast donoszą mu o teściowej, o jej chorobie, o cierpieniu, o gorączce. Bez słowa Jezus zbliża się do teściowej Piotra, ujmuje ją za rękę, działa natychmiast, bez odpoczynku. Mistrz nie odpoczywa, nie ma czasu do stracenia, a jednocześnie ma ten czas na bycie z Ojcem, na modlitwie. Ciekawe, że dla opisania uzdrowienia tej teściowej Piotra Marek używa słowa egeiro, tego samego, którego użyje na określenie zmartwychwstania, że podniesienia ze śmierci. Tą samą mocą, którą Jezus powstanie z grobu, teraz podnosi chorych. Jest nim pełnia życia. Ta wyciągnięta ręka Pana Jezusa przypomina rękę Bożą, gdzie psalmista mówi w 73. psalmie: lecz ja zawsze będę z Tobą, Tyś ujął moją prawicę. Dzień Jezusa kończy się pracowicie, ale co ciekawe, nie ma wzmianki o śnie. Jego świeżo powołani uczniowie uczą się w ten sposób życia oddanego całkowicie drugiemu. Ich życie, jak życie Pawła i jemu podobnych, świadczy o tym, że wzór Jezusa odcisnął do głębi w ich sercach świadomości. Jezus nie przywiązuje się do miejsc ani do ludzkiej wdzięczności, jest wolny od światowej chwały. Tutaj doskonale widać, skąd Paweł czerpał wzór, gdy mówił o swojej wolności, o bezinteresownym głoszeniu dobrej nowiny, o tym, o tej gorliwości, o tej odwadze i mocy głoszenia. Na koniec widzimy, jak Jezus wstaje przed świtem, pośród głębokiej nocy, wychodzi na pustynię, aby się modlić. To daje mu siłę do tego, aby znów zacząć swój intensywny dzień. To również widać tutaj tą głęboką, pełną tęsknoty i miłości relację, jaką Jezus ma z Ojcem. Modlitwa go nie męczy. Jest wyczekiwanym momentem spotkania z Bogiem. Na innym miejscu, jak uczniowie zobaczą, jak Jezus się modli, będą wręcz zazdrośnie patrzeć na tą relację Jezusa z Ojcem. Będą mówić: Panie, naucz nas modlić się. W Ewangelii Marka Jezus obchodzi Galileę, uzdrawiając i wyrzucając złe duchy. Można powiedzieć, że w ten sposób odpowiada na modlitwy udręczonych dzieci Hioba. Wspomnij, Panie, na to cierpienie, zmaganie, na to doświadczenie bezradności człowieka. Podsumowując te czytania, jak potwierdzają, czy streszczają ksiądz Przemysław i ksiądz Marcin w swojej książce Zaufaj Słowo, jutro niedziela, ta liturgia przeprowadza nas dzisiaj przez cierpienie. Najpierw mamy Księgę Hioba. Widzimy bohatera Starego Testamentu, jego dramat. Tą ofiarę literacką zakładu między Bogiem i szatanem. Traci wszystko, dom, rodzinę, posiadłości, w końcu także i zdrowie. A potem widzimy krótko opisane cierpienie teściowej Piotra. A potem widzimy wielu chorych, cierpiących na różne choroby duchowe i fizyczne. Ta droga przez cierpienie prowadzi też w głąb, bo wybrzmiewa z niego pytanie: dlaczego? Kto zawinił? Czy to dla mnie kara? Czy to Bóg karze mnie za mój grzech? Ewangelia wprowadza jeszcze inne dramatyczne pytanie. Dlaczego tylko niektórzy dostępują uzdrowienia? Dlaczego nie wszyscy mogą wyśpiewać słowa psalmu? On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Jezus pokazuje inną drogę uzdrowienia niż ta, której oczekują od Boga chorzy i cierpiący. Wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Stał się nadzieją. Nie poznał jej Hiob, lecz poznał już Paweł. To dlatego Hiob wypowiada słowa skargi, a u Pawła brzmią słowa spokoju i nadziei. Niech te słowa pełne właśnie nadziei, które płyną z Ewangelii, z tego uzdrawiania, które przynosi Chrystus, a potem tej gorliwości, entuzjazmu Pawła, który głosi, tracąc swoje życie, że jest prawdą, że Chrystus pokonał śmierć, zmartwychwstał, że daje nadzieję, daje sens. Niech te słowa będą dla nas też nadzieją i ufnością, szczególnie dla tych, którzy dzisiaj doświadczają tych hiobowych cierpień, pytań, dlaczego? Dlaczego mnie to dotyka? To załamanie, to doświadczenie, to duchowe odrętwienie, to cierpienie fizyczne moich bliskich. Chrystus jest blisko dzisiaj. O tą łaskę ufności, wiary, ale też uzdrowienia, też pomocy. Modlimy się szczególnie w tym tygodniu dla wszystkich. Niech Pan Bóg błogosławi serca. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie chorych, którzy zawsze nam towarzyszą w swoich domach, słuchając radia i wspierając nasz. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na co poniedziałkowe spotkanie biblijne o godzinie 19:00. Niech Pan obdarzy was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
Doska stawać w prawdzie. Labirynt świata niczym jest, gdy słucham Cię, bo Ty jedyną drogą jesteś w nim. Panie mój, mistrzu mój, nie boję się, bo blask nadziei przede mną stale jest. Cofnę się, Twa moc miłości schronię.